Dzień dobry, jest środa, minęła godzina 10, program Ludzie i Pieniądze. Skoro środowe wydanie, to będziemy głównie koncentrowali się na gospodarce morskiej i wszystkim, co jest związane właśnie z tą sferą życia biznesowego. A w studiu Radia Gdańsk profesor Marek Grzybowski z Akademii Morskiej w Gdyni, Władysław Jaszowski, publicysta i Grzegorz Landowski, portal morski.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pytanie dotyczące makroekonomii, ale w odniesieniu trochę do Pomorza. Wicepremier Mateusz Morawiecki zapowiedział wzrost gospodarczy w tym roku między 2,5 a 3% PKB. To jest mniej niż spodziewaliśmy się pierwotnie, mniej niż głosiły wcześniejsze zapowiedzi, ale też na przykład Fitch, czyli agencja ratingowa, obniżyła te perspektywy wzrostu gospodarczego dla Polski. Widać, że polskie firmy mniej inwestują, widać bardzo słabą sytuację w budownictwie. Jak panowie sądzicie, czy to się przełoży na to, co się dzieje w pomorskiej gospodarce, bo do tej pory mieliśmy takie dość optymistyczne wizje, i czy to jest trwalsza tendencja, czy to jest chwilowe zawirowanie na rynku?
No, ja w ogóle życzyłbym programowi Morawieckiego jak najlepiej, bo każdy chciałby być piękny, zdrowy i bogaty, a ten program ma nam zapewnić bogactwo. Natomiast dotychczasowe rezultaty nie rokują dobrze, a powiedziałbym rokują źle. Program był zakładany na wzrost gospodarczy w roku 2016 na 3,6. Będziemy mieli 2,5, 2,6 PKB. To w wymiarze finansowym jest 18 miliardów złotych mniej i to będzie bardzo poważnie rzutowało. Natomiast jak to będzie rzutowało na gospodarkę morską regionu? Myślę, że na razie prawie nie, albo bardzo nieznacznie. W każdym razie będzie to trudne do uchwycenia. Inwestycje tutaj portowe biegną właściwie i nie ma dla nich zagrożenia.
To Władysław Jaszowski. Czy to oznacza, że Pomorze jest jakoś szczególnie uodpornione na te wahnięcia koniunktury? Grzegorz Landowski.
Cóż, jeśli chodzi o prognozy w agencji Fitch, to myślę, że ponieważ rozumiem, że to są dane po 3 kwartałach, więc myślę, że spokojnie poczekajmy na kolejne prognozy, które z tego co wiem mają być w styczniu i wtedy to będzie jakby pełniejszy obraz. Natomiast jeśli chodzi o plan rozwoju wicepremiera Morawieckiego, to myślę, że jeśli chodzi o gospodarkę morską, z tego planu ważne są dwie rzeczy, przynajmniej takie konkretne rzeczy, o których usłyszeliśmy do tej pory. Pierwsza rzecz to jest tak zwany program Batory, który mówił o tym, że mają być budowane różne jednostki w polskich stoczniach. Ostatnio była mowa o tym, że mają być to promy dla operatora Polska Żegluga Bałtycka.
Znaczy polskiej grupy promowej, jeżeli to będzie w tą stronę zmierzało, tak?
Tak, znaczy konkretnie mówi się na razie o jednostkach, o dużych promach dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej. Oczywiście, czy będzie to więcej jednostek, czy to będzie tylko ten operator, czy będą to inne statki, to oczywiście czas pokaże, bo ten program ma znaczenie, jeżeli będzie realizowany. Na razie nie wiemy, czy tak będzie. Na razie padają deklaracje i odbywają się różnego rodzaju rozmowy. Natomiast jeśli chodzi o sektor portowy, to myślę, że tutaj przede wszystkim ważniejsze jest, żeby regulacje prawne, ustawy i rozmaite rozwiązania legislacyjne, które mają wchodzić w życie, nie były w sprzeczności z deklaracjami wicepremiera, tak? To znaczy, żeby na przykład nie było takiej sytuacji, że premier Morawiecki mówi o tym, że trzeba pomagać przedsiębiorcom, w tym także pomorskim, a jednocześnie wejdzie na przykład w życie ustawa o zakazie handlu w niedzielę, która jak wiadomo może uderzyć w działalność terminali portowych, bo komuś się wydaje, że terminal portowy to jest to samo co handel detaliczny, tak? I chodzi o to, żeby te rozwiązania były kompatybilne, spójne i przemyślane, a szczerze mówiąc do tej pory niewiele na to wskazuje.
To już były nawet deklaracje ze strony tej grupy inicjującej zakaz handlu w niedzielę, że są gotowi tak zmodyfikować projekt ustawy, żeby było oczywiste, że ta praca w portach będzie możliwa. Natomiast rzeczywiście dotychczasowy projekt budził wątpliwości i to Rada Interesariuszy Portu Gdynia alarmowała, że mogą być zagrożenia dla pracy portów, bo rzeczywiście te przepisy były niejednoznaczne. Panie profesorze, tu pytam Marka Grzybowskiego, Pomorze jest trochę zaszczepione jakoś, czy gospodarka morska na te kwestie związane ze wzrostem gospodarczym, nie poczujemy tego słabnącego wzrostu?
Znaczy, po pierwsze trzeba powiedzieć taką rzecz, że nie możemy w obszarze makroekonomicznym prognozować w oparciu o jeden kwartał. Natomiast na pewno trzeba obserwować, co się dzieje w gospodarce morskiej. W gospodarce morskiej aktualnie od ponad roku, prawie od dwóch lat, jest sytuacja dosyć trudna. Obniżyły się poziomy frachtów, czyli cen za przewozy towarów, ładunków, zarówno w obszarze ładunków masowych, jak i ładunków skonteneryzowanych, czyli drobnicy. I problem jest ogólnoświatowy. My nie jesteśmy oderwani, a nasza gospodarka morska w szczególności, czyli porty, stocznie i inne obszary działalności, funkcjonują w gospodarce światowej. I wcześniej czy później, tak jak było w roku 2008-2009, musimy odczuć działania recesyjne. Prawdopodobnie będzie jeszcze trudniej w następnym roku, ponieważ nasza gospodarka morska opiera się o współpracę z rynkiem międzynarodowym. My pracujemy na rzecz rynku międzynarodowego. Wewnętrzne zachwiania nie będą miały wielkiego znaczenia, ponieważ porty uzyskały te dotacje, które miały uzyskać na inwestycje. W obszarze innych działań mamy rynek otwarty w taki sposób, że powstała inwestycja w porcie Gdańsk, czyli nowy terminal, nowe stanowisko T2 zostało dane, a więc potencjał do przeładunku jest. Natomiast moim zdaniem musielibyśmy zrobić takie regulacje prawne, nawet nie ustalenia ustawowe, ale regulacje prawne, które ułatwiłyby inwestorom funkcjonowanie na Pomorzu i korzystanie z tej otwartości, którą dają terminale kontenerowe. Aktualnie potencjał przeładunku kontenerów zwiększył się znacznie, no prawie dwukrotnie, a więc istnieje szansa, żeby do nas dopływały towary czy komponenty produktów i w regionie Pomorza naszego i Pomorza Zachodniego przetwarzano te towary i eksportowano na rynki zewnętrzne. Jak widać, zmiany na rynkach będą istotne, ponieważ zmieniają się opcje polityczne w różnych obszarach. Kraje takie jak Wielka Brytania i Stany Zjednoczone zamierzają prowadzić aktywną politykę protekcjonistyczną. To z jednej strony jest korzystne dla tych krajów, ale z drugiej strony jest korzystne dla nas, ponieważ będą tam rosły koszty pracy. Więc opłacać się będzie eksport z Polski wielu towarów. Także tych, które są eksportowane z Chin. I moim zdaniem zmiany na rynku międzynarodowym, krótko mówiąc, im gorzej będzie na rynku międzynarodowym, im drożej będzie, jeśli chodzi o funkcjonowanie szeroko rozumianej produkcji w krajach, które zmieniły opcje polityczne, opcje działania na rynku międzynarodowym, tym lepiej będzie dla Polski.
No to będziemy się przekonywać, będziemy obserwować, jak ta sytuacja będzie się rozwijać. Do dyskusji wrócimy za chwilę, a ja przypomnę, w studio Radia Gdańsk Grzegorz Landowski, Władysław Jaszowski i profesor Marek Grzybowski. Środowa audycja Ludzie i Pieniądze, w studio Radia Gdańsk Grzegorz Landowski, Portal Morski, Władysław Jaszowski, publicysta, i profesor Marek Grzybowski z Akademii Morskiej w Gdyni. Panowie, przed chwilą mówiliśmy o kłopotach gospodarczych z naszym wzrostem. Nie jest on tak wysoki, jak pierwotnie zakładaliśmy. Profesor Marek Grzybowski podkreślał też wpływ trendów światowych na to, co się dzieje w gospodarce morskiej. Ale w tym momencie rodzi się pytanie, czy nasze podmioty gospodarcze z branży morskiej? Czy my na Pomorzu, na poziomie władz na przykład samorządowych, regionu, poszczególnych miast, jesteśmy w stanie cokolwiek zrobić, żeby w jakiś sposób ten potencjalny kryzys przyszłoroczny, o którym pan profesor mówił, amortyzować? Czy na przykład inwestycje unijne, to co się dzieje za pieniądze unijne w Gdańsku, w Gdyni, czy to będzie miało jakiś taki wpływ jednak, żeby te spadki, czy ewentualne kłopoty gospodarcze na rynkach międzynarodowych amortyzować? Czy to jest zupełnie poza nami?
Po pierwsze, nie zgodzę się, że mamy do czynienia z kryzysem, a jedynie z powolnieniem rozwoju. Kryzys oznacza wtedy, kiedy PKB jest ujemne rok do roku, więc nie mamy kryzysu. Natomiast, no, tak jak powiedziałem w tej poprzedniej części, mamy dość dobrze rozwinięte inwestycje portowe, które znajdują finansowanie. Jeśli chodzi o port gdański, to one, myślę, że w pełni zostaną wykonane. Jeśli chodzi o port Gdynię, to tu widzę pewne poważniejsze problemy, bo one są opóźnione. Przede wszystkim opóźniona będzie budowa dużej obrotnicy w porcie Gdynia, a wynika to z nieuregulowanej sytuacji stoczni marynarki wojennej, która, no, tu konkretnie bardzo istotnie przeszkadza w dotrzymaniu terminu. Ta sytuacja, nie mówię, że sama stocznia marynarki wojennej. To po pierwsze. No po drugie, chyba będą opóźnienia w realizacji linii kolejowej 201-202 łączącej Bydgoszcz z portem Gdynia, omijając Gdańsk.
Czyli przez Kościerzynę.
Przez Kościerzynę. To są dość bardzo istotne kwestie. W ogóle sytuacja portu Gdynia w średniookresowym terminie moim zdaniem będzie sytuacją naprawdę trudną, a wynika to także z pewnych uwarunkowań politycznych, no ale o nich nie chcę mówić, bo to program gospodarczy.
No nie ma kryzysu, jest recesja. Jest recesja. Wiele firm działa z wyjęciem ujemnym i to od paru lat. Przykładem na rynku międzynarodowym jest upadek firmy Hanjin, ale wiele innych firm jest przejmowanych.
Koreański armator ogromny.
Tak, to jest armator koreański. Jest program w Korei ratowania stoczni, ponieważ wiele stoczni, nie tylko koreańskich, ale także chińskich, w ogóle tych dużych stoczni, ma poważne problemy. Natomiast jeśli chodzi o rynek polski, lokalne władze mają dużo możliwości do stworzenia atmosfery, żeby tutaj się rozwijał biznes. I to możemy oglądać, obserwować w wielu miastach. W jednych miastach biznes lokuje swoje przedsięwzięcia, w innych nie. Pamiętajmy o tym, że porty, stocznie i gospodarka morska jest tą branżą, która wywołuje popyt pochodny lub stwarza warunki do funkcjonowania na rynku międzynarodowym. I jeśli tutaj są dobre warunki, to wtedy możemy dobrze funkcjonować na rynku międzynarodowym. Wiele firm wpisuje się w działania rynku międzynarodowego i dlatego mówię, że im tam jest gorsza sytuacja na rynku międzynarodowym, tym lepiej dla nas. Do nas przenoszone są na przykład zarządy statkami czy zarządy flotami i tak będzie dalej. My mamy bardzo dużo specjalistów. Nasze uczelnie produkują dobrych fachowców, zarówno Akademie Morskie, jak i Uniwersytety, tak, jak i Politechnika. I tych ludzi będziemy wykorzystywać na rynku międzynarodowym właśnie w obszarze gospodarki morskiej, ale trzeba im stworzyć warunki, żeby zakładali mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
A panie Grzegorzu, z punktu widzenia stoczni, bo wiem, że portal morski obserwuje między innymi to, co się dzieje. Państwo widzicie spowolnienie, czy jakieś obawy z tym związane w tej branży występują? Czy jak pan tu ocenia sytuację?
Mówimy o absorpcji z środków unijnych?
Nie, no generalnie o sytuacji na rynku, to co się dzieje w ostatnim czasie, między innymi spowolnienie chińskie, niskie ceny ropy, które sprawiają, że Norwegia mniej inwestuje czy mniej kupuje niż jeszcze niedawno.
Z jednej strony na pewno jest sytuacja trudna, ponieważ armatorzy na przykład zlecają remonty w polskich stoczniach, zlecają mniejsze zakresy tych remontów, bo po prostu oszczędzają. Szukają także optymalizacji, na przykład, które zmierzają do obniżenia kosztów eksploatacji statków. To akurat nie jest zła okoliczność dla stoczni, bo stocznie, które mogą takie usługi zaoferować, takich optymalizacji, na przykład poprzez optymalizację kadłuba, groszek dziobowych i innych rozwiązań związanych z systemami napędów statków, no to one oczywiście na tym wygrywają. Jeśli chodzi o rynek nowych butów, budowy nowych statków, to tutaj sytuacja jest rzeczywiście dramatyczna, ponieważ w pewnych grupach tonażu, no po prostu statków się nie buduje w tej chwili, także w kontekście tych wspomnianych przez przedmówców kłopotów strasznych chińskich i koreańskich, ale z drugiej strony wiemy o tym, że na przykład rząd tej samej Norwegii, o której pan wspomniał, dotuje armatorów, którzy chcą budować małe i średnie jednostki o innowacyjnych napędach, tak? Mówi się tutaj o, już w tej chwili nawet nie mówi się o napędach gazowych, ale nawet o mówi się i buduje się statki o napędach elektrycznych, mówi się o napędach wodorowych. Jeden z największych operatorów, o ile nie największy, w promów w Norwegii zamierza na przykład zbudować pierwsze jednostki w roku 2020 o napędzie wodorowym, a więc za 4 lata. I rząd norweski finansuje w pewnym stopniu budowę takich statków. Więc no, kij ma dwa końce tutaj.
No, jeśli pan prowadzący pozwoli, to powiem
oczywiście
wprost. Sytuacja stoczni w Polsce jest niezwykle trudna w tym roku. Zamówienia i na remonty, i nowe budowy są o 50% niższe niż, mniej więcej oczywiście to jest w różnych stoczniach, o 50% niższe niż były przed rokiem, dwoma laty. Przyszły rok zapowiada się jeszcze gorszy, stąd będziemy mieli do czynienia z ogromną aktywnością stoczni, zwłaszcza remontowych, na wszystkich większych imprezach w Europie i w świecie. To, co się w tej chwili dzieje, to jest oczywiście odbiciem rynku światowego. Jeśli było prawie 900 stoczni w świecie jeszcze w roku ubiegłym, to w tym roku jest połowa. Jeśli chodzi o stocznie chińskie, to z 200 kilkudziesięciu tylko 53 są na tak zwanej białej liście, czyli zagwarantujące pewne bezpieczeństwo zamówień. Nie ma remontów. Nie ma remontów dlatego, że to, co się dzieje na rynku frachtowym, o czym mówił Adam Grzybowski, powoduje, że statki są złomowane, nie remontowane.
I do tego, jak wygląda sytuacja na światowych rynkach i między innymi w stoczniach, wrócimy po wiadomościach. Ja przypomnę tylko, w studio Radia Gdańsk Grzegorz Landowski, Marek Grzybowski i Władysław Jaszowski. Wracamy do dyskusji gospodarczej, program Ludzie i Pieniądze. W naszym studio, przypomnę, Władysław Jaszowski, publicysta, Marek Grzybowski, profesor Akademii Akademia Morska w Gdyni i Grzegorz Landowski, Portal Morski. Rozmawialiśmy o trudnej sytuacji stoczni na świecie, ale także o pewnym znaku zapytania czy okresie niepewności rysującym się przed polskimi stoczniami w związku ze spadającymi zamówieniami na remonty i nowe jednostki. Czy to oznacza, że branża stoczniowa w Polsce, z której no jesteśmy jednak generalnie dumni, ma przed sobą jakieś bardzo poważne zagrożenia? Czy jesteśmy w miarę odporni? Jesteśmy w miarę nowocześni technologicznie, jak się wydaje.
To znaczy, jeśli chodzi o nasze stocznie...
Profesor Marek Grzybowski.
Sprawa wygląda w ten sposób. Po pierwsze, mamy świetne służby marketingowe, które dopasowały stocznie do rynku. Po drugie, stocznie dopasowały się organizacyjnie do działań rynkowych i zarządzają projektami. Czyli już nie ma zarządzania całą stocznią jako całą stocznią, ale jest umiejętność zarządzania projektami, dostosowania się do działania według wymagań armatorów. I co jeszcze jedno ważne, nasze stocznie znane są z tego, że umieją robić produkty unikalne, innowacyjne i umieją składać te produkty tak, jak potrzebuje armator. Umieją się dostosować do potrzeb armatora, bo teraz są wysublimowane potrzeby i tych przykładów mamy wiele, ale te stocznie nie mogłyby funkcjonować, gdyby nie było dobrego zaplecza. Po upadku wielu firm kooperujących powstały nowe przedsiębiorstwa, które umieją wytworzyć elementy tych statków, no tak jakby członek polskiego klastra morskiego Hydromega. Jest to innowacyjna firma, która produkuje wiele rozwiązań istotnych i unikalnych właściwie w skali europejskiej. Druga firma, która nie jest członkiem klastra morskiego, ale dobrze znana, grupa w grupie remontowej, to remontowa LNG, która produkuje też unikalne napędy związane...
Oparte na gazie skroplonym.
Oparte na gazie, ale też oparte na umiejętności mobilnego zasilania gazem. Więc tam są różne rozwiązania, które normalnie nie są produkowane w wielu krajach. Mamy więc stocznię, mamy zaplecze i kwestia teraz, jak marketing dostosuje się i rozpozna rynki, żeby ten potencjał wykorzystać.
Zgadzam się, że struktura przemysłu okrętowego w Polsce w tej chwili to głównie to są stocznie, stąd też wchodzi takie określenie niezbyt adekwatne przemysł stoczniowy, jest zdrowa. I myślę, że powinny stocznie w większości poradzić sobie, tak remontowe, jak i produkcyjne, które w zasadzie oprócz Krista w Gdyni to już nie ma takich stoczni produkcyjnych w Polsce, poradzą sobie z kryzysem. Mam duże obawy odnośnie założeń planu Morawieckiego dotyczącego stoczni. Pan Grzegorz Landowski wspomniał tutaj o projekcie Batory. Dla mnie jest to, prawdę mówiąc, niezrozumiały projekt, bo nie wyobrażam sobie, jak cztery stocznie z różnych krańców polskiego wybrzeża, które podpisały list intencyjny, czyli stocznia Gryfia w Szczecinie, stocznia Nauta w Gdyni, stocznia Grupa Remontowa w Gdańsku, mają wspólnie budować jeden prom. No to brzmi to trochę, że tak powiem, żartobliwie, a w ogóle założenie rządowe, budowa jednego promu o wartości, no powiedzmy nawet 150 milionów złotych, no to jest bardzo skromny projekt. Tak? Wchodzi, mówię dalej o planie Morawieckiego, wchodzi od 1 stycznia przyszłego roku tak zwana ustawa stoczniowa. I ona jest dobra, ma sens, bo jest to projekt pasywny. On nie zakłada dotowania, wykładania pieniędzy przez Skarb Państwa na stocznię, tylko jak się ktoś zgłosi i ma jakiś projekt, może skorzystać z dobrodziejstw podatkowych ustawy. I to ma sens.
Przypomnijmy, przepraszam, że wpadam w słowo, przypomnijmy, chodzi tu o obłożenie zerową stawką VAT, czyli niewymagającą kredytowania, obniżającą także bieżące koszty funkcjonowania i inwestowania całego łańcucha dostaw związanych z produkcją statków.
Ale z produkcją finalną statków, więc jeśli będzie produkować części statków, czy części elementów,
to nie podlega to pod ustawę. Tak.
Jeśli mogę wrócić jeszcze do programu Morawieckiego, ale w wersji, w której zakłada się odbudowę gospodarki morskiej, w ogóle moim zdaniem nie ma co jej odbudowywać, można rozwijać, poprzez reindustrializację. Czyli mówi się o odbudowie przemysłu stoczniowego w Polsce, to tu już zaczynam się obawiać, bo za tym reindustrializacja to są inwestycje. Inwestycje to są pieniądze, to jest wybór. Tu zaczynam się obawiać. Jak dotychczas w ostatnich latach nie słyszałem o projekcie budowy nowego statku, który byłby finansowo korzystny. Albo zero, albo straty. Być może Grzegorz Landowski jest lepiej zorientowany i coś powie na ten temat.
Trzy rzeczy, które tutaj padły. Po pierwsze, nawiązanie do tego, o czym Władysław mówił, lekkie sprostowanie poza stocznią Christ. Wspomniałeś o stoczniach produkcyjnych. Jeszcze istnieje stocznia remontowa, shipbuilding.
Przepraszam bardzo.
Pewnie chodziło o Gdynię, tak? No w Gdańsku jest ta stocznia. Po drugie, jeśli chodzi o ustawę, która ma zacząć obowiązywać w przyszłym roku.
1 stycznia.
Tak, 1 stycznia, no to oczywiście zapewne pojawią się beneficjenci tej ustawy, ale warunkiem jest to, żeby były zamówienia na statki, no bo jeżeli nie będzie zamówień, to ta ustawa tak naprawdę nic nie da, dlatego że właśnie jest to instrument, jak wspomniał Władysław, bierny. Po trzecie, jeśli chodzi o opłacalność budowy nowych jednostek, no to oczywiście tutaj jest umiejętność stoczni, tak? Jak zawrzeć kontrakt, żeby on był opłacalny. I to jest kwestia rynku, to jest kwestia umiejętności, znajomości rynku, umiejętności negocjacyjnych, oczywiście całego szeregu innych elementów.
Takich. Ale czy możemy podać jakiś konkretny przykład z nowych budów, który na pewno wiadomo, że był na plusie?
Nie kieruję stocznią, więc trudno mi o tym mówić. Natomiast myślę, że te statki, które w pewnej perspektywie mogą powstać, ja usłyszałem od szefa tej firmy norweskiej, o której mówiłem, że w ciągu najbliższych 2 lat w Norwegii będzie rozpisanych kilkanaście co najmniej przetargów na budowę tych innowacyjnych promów, które mają być zbudowane i które będą miały pieniądze rządowe, wsparcie rządowe, no, rządu norweskiego akurat, nie rządu polskiego. Umiejętność stoczni, jeżeli ona wystartuje do tych przetargów, jeżeli ona będzie potrafiła przebić konkurencję norweską i chociaż kawałek z tego tortu uszczknąć na siebie, to a potem oczywiście zorganizować sprawnie proces produkcji tych statków tutaj, to myślę, że efekt finansowy byłbym raczej spokojny. Wracając jeszcze na moment do remontów i do tych małych zakresów remontów, to jest oczywiście prawda. To jest odzwierciedlenie tego spowolnienia, o którym panowie wspominają, ale powiedzmy jeszcze o tym, że w najbliższych latach będą wchodzić regulacje w żegludze, takie jak na przykład systemy zarządzania wodami balastowymi, ballast water treatment, przez analogię do skraberów, czyli systemów odsiarczania spalin i inne tego typu regulacje dotyczące tlenków azotu, tlenków węgla i tak dalej, emisji szkodliwych, emisji do atmosfery. I tutaj to jest wielkie pole do popisu dla stoczni głównie remontowych, żeby przygotować ofertę, konkretne systemy, które armatorzy będą musieli stosować, bo nie będą po prostu mieli innego wyjścia.
Czyli wpisać się w ten proekologiczny trend, tak?
Tak. Ja w ramach, nawiązując do tego, tych nowych technologii, niedawno w ramach spotkania, gdy powstawał inkubator morski, jako mentor właśnie wysłuchiwałem różnych pomysłów innowacyjnych, rozwiązań, właśnie także w obszarze transportu morskiego. I tam absolwenci Akademii Morskiej, którzy pływają na statkach zagranicznych, zwrócili uwagę, że w Stanach Zjednoczonych już wprowadzono ograniczenia związane z emisją tlenków azotu. I tak jak tutaj kolega mówił, jest to duży obszar, w którym mogą wejść nasze stocznie, muszą się przygotować do tego, żeby wejść w jednostki innowacyjne. Poza tym pamiętajmy o tym, że mówi się też o statkach, które mogą być bezzałogowe, o statkach sterowanych automatycznie, o tak zwanych inteligentnych statkach. Uważam, że jesteśmy przygotowani do tego, żeby takie jednostki budować. To są jednostki drogie i jeszcze możemy je budować samodzielnie, mniejsze jednostki moim zdaniem, ale większe jednostki możemy budować w kooperacji. Jesteśmy do tego przygotowani.
Znaczy, wydaje mi się, że jesteśmy przygotowani projektowo do takich jednostek. Co do budowy, no miałbym dość istotne wątpliwości, czy jesteśmy w stanie takie jednostki zbudować. I druga rzecz, niezwykle istotna. W zasadzie nie mamy innowacyjnego zaplecza do wyposażenia dla statków i okrętów. To, co jest, jest pewną produkcją, no taką dobrą, ale nie dotyczącą innowacyjnych technologii w tej chwili. Musimy to rozwinąć, natomiast projektowo na pewno jesteśmy konkurencyjni, jeśli chodzi o świat.
No nie jesteśmy w stanie wyprodukować w naszym kraju, czy nawet w Unii Europejskiej, wielu urządzeń, które się montuje na statkach. Po pierwsze, armatorzy składając zamówienie zgłaszają, mając podpisane umowy licencyjne na serwis globalny, zgłaszają zapotrzebowanie na konkretne urządzenia. Więc nie jesteśmy nawet uruchamieni jakichkolwiek produkcji urządzeń innowacyjnych z obszaru elektroniki, sterowania,
nie
automatyki,
byłoby bezsensowne. Bo,
przepraszam, ale co do Unii Europejskiej absolutnie się nie zgadzam. Większość światowego wyposażenia dotyczącego innowacyjnych, niezwykle przodujących technik pochodzi właśnie z Unii Europejskiej, więc to nie, nieprawda.
Z komponentami z Chin.
Znaczy one fizycznie mogą pochodzić z innych obszarów geograficznych niż Unia, ale to są de facto często, czy głównie tak naprawdę firmy właśnie europejskie, które
z komponentami z Chin. Badania w Stanach Zjednoczonych wykazały, że ze zdziwieniem ustalili, że wiele układów scalonych produkowanych jest w Azji.
No tak, ale one są tam produkowane z uwagi na koszty produkcji.
Pracy, tak.
Natomiast całe projektowanie odbywa się w krajach Unii Europejskiej. To jest Finlandia, to jest Norwegia, to są Niemcy,
to jest Francja. To pokazuje, co oznacza globalna gospodarka w tej sferze. A ja tak trochę prowokacyjnie panów zapytam, mówimy statki, a ja wrzucę temat pod tytułem, a czy jesteśmy w stanie produkować innowacyjne okręty? Wczoraj mieliśmy obchody rocznicy powstania Marynarki Wojennej. Prezydent Andrzej Duda w Gdyni bardzo jednoznacznie i to nie, zresztą nie ma co dyskutować, bo to jest święta prawda. Powiedział o stanie naszej floty, że ona wymaga poważnych nakładów inwestycyjnych i tak to najkrócej i najłagodniej trzeba powiedzieć, dlatego że no poziom zużycia, czy tej, jak to się mówi, amortyzacji moralnej naszej floty jest bardzo, bardzo wysoki. Czy dla polskich stoczni zamówienia rządowe związane z obronnością, zarówno w części remontowej, jak i w części produkcji nowych statków, mogłyby być dla polskich stoczni jakąś taką amortyzatorem wobec tego spowolnienia, które mamy na rynkach światowych?
Ja muszę powiedzieć, że nie zazdroszczę prezydentowi jako zwierzchnikowi sił zbrojnych mówienia o marynarce wojennej. Przypomnijmy, że nowe okręty dla polskiej marynarki mają być budowane w ramach programu, który się nazywa Zwalczanie Zagrożeń na Morzu. A ja słyszałem taką opinię, że największym zagrożeniem na morzu jest ta flota dla siebie samej. Także jakby w tym kontekście jest to atrakcyjne dla stoczni remontowych właściwie, myślę głównie, tak, bo w sytuacji, kiedy wiek tych statków w najlepszym przypadku to jest od 30 do 40, 50 lat, a za parę lat niektóre jednostki będą miały 60 lat, więc jakby największym beneficjentem tego oprócz stoczni remontowych może być na przykład też Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, które pewnie się będzie mogło ucieszyć z tego, że będzie miało jakieś eksponaty. Ale już jakby mówiąc poważnie, tak naprawdę to właściwie z tego całego programu w tej chwili mamy dwa konkrety. Jeden konkret to jest niszczyciel min Cormoran, który jest w zasadzie jako platforma skończony. Tak, i w tej chwili jest kalibrowanie, dostrajanie.
W pierwszym kwartale przyszłego roku ma wejść do
eksploatacji. Tak, on ma wejść na linię, tak, w pierwszym kwartale, mówi się nawet o styczniu. Miały być jeszcze dwie jednostki budowane w ramach serii, czy będą, czas pokaże. I drugi konkret to jest rozstrzygnięcie przetargu przez Inspektorat Uzbrojenia ostatnio na budowę 6 holowników. No, nie ukrywajmy, że jest to najmniej kosztowny komponent tego programu. Kontraktu na razie jeszcze nie ma, ponieważ no to zależy od wielu czynników, między innymi także od tego, czy na przykład inni oferenci. Ja tylko powiem, że no, nie została odrzucona jako jedyna oferta stoczni remontowa Shipbuilding, która w 100% spełniała założenia przetargu, no ale inni oferenci mogą zaskarżyć to, tak. I to wszystko może się zacząć od początku. To cała zabawa od nowa, także nie wiemy, jakby no, czym to się skończy. I właściwie to jest wszystko, bo cała reszta, czyli myślę tutaj o programach budowy okrętów typu Miecznik, klasy Miecznik, Czapla, no, że już nie wspomnę o okrętach tak podwodnych, to wszystko zostało przesunięte poza rok 2020, a więc no, przynajmniej poza datę kolejnych wyborów do parlamentu.
A proszę powiedzieć, czy tak skomplikowane technologicznie jednostki jak okręty podwodne, o których się mówi, bo zakładamy zakup 3 takich jednostek, czy jest szansa teoretyczna, żeby one powstały w polskich stoczniach?
Nie ma. Nie ma w ogóle takiej szansy. Z moich rozmów z ludźmi ze stoczni wynika, że mogłyby być poważne obawy co do możliwości wykonania kadłubów. w polskich stoczniach z uwagi na technologie, jakie tam muszą być stosowane. No może to brzmi niedobrze, ale stoczniowcy mówią, że taka istnieje sytuacja. Co do całej reszty, to przepraszam, ale przykład Gawrona, a potem Ślązaka najlepiej pokazuje, jaka jest możliwość budowy w stoczni marynarki wojennej. Inną sprawą jest remontowa shipbuilding rzeczywiście, która w zasadzie w terminie wykonała statek Cormoran II. Z tym, że jest znowu poważna kwestia finansowa dla tej stoczni, bo ja rozmawiałem z szefem grupy remontowej i on powiedział jasno, nie podpiszemy kontraktu na budowę Kormorana, jeśli nie będzie pewności co do budowy dwóch następnych statków. Ponieważ na pierwszym statku jest strata. W tej chwili okręt pierwszy zostanie zbudowany, natomiast nie wiadomo, kiedy zostaną zbudowane dwa następne. Ja byłem wczoraj na uroczystości z udziałem prezydenta Dudy i ministra obrony narodowej. Dla mnie była to przykra, smutna uroczystość. Nie mówię o warstwie politycznej, bo to nie jest, że tak powiem, temat programu. Pan prezydent Duda, zwierzchnik sił zbrojnych, odniósł się do tego, co było i nie zgadzałbym się co do zasadności tego, co powiedział. Natomiast o przyszłości powiedział jedno zdanie do słuchających marynarzy i dowódców floty. Mam nadzieję, że program rozwoju gospodarki morskiej będzie dobry i skuteczny. I to jest wszystko w stosunku do tego, co w 2013 roku przyjął rząd polski, program rozbudowy marynarki wojennej na 14 miliardów złotych, rozpisany na poszczególne zadania, o których tutaj Grzegorz mówił, z których w tej chwili nie wynika nic oprócz jednego okrętu Cormoran II i sześciu holowników, zresztą budowanych 3+3, że tak powiem, w opcji.
Narazie,
to jest wszystko, co wiadomo z konkretu.
Ja tylko dodam, że prezydent powiedział, nawet nie mam nadziei, tylko głęboko wierzę.
O, tak. I to jest wszystko, co na ten temat wiadomo wobec programu na 14 miliardów złotych. A nieoficjalnie wiadomo, że nie będzie realizowany. Że nie będzie programów Orka, które zresztą skaczą po różnych krajach ruchem konika szachowego, a ostatnio, prawda, mówi się, że to ma być łódź podwodna typu A26 szwedzka produkcji Saba projektowania. Po rozmowach z Francuzami stocznie DCNS i Niemcami ThyssenKrupp. W ogóle nic nie wiadomo na temat programu Miecznik, czyli okręty obrony Wybrzeża 3. Nie wiadomo nic na temat programu, podprogramu Czapla, czyli okręty patrolowe z możliwością poławiania min. Cisza. Podobno pieniądze pójdą na obronę terytorialną.
Chciałem powiedzieć, że nie jesteśmy w sytuacji innej niż inne kraje. Jeśli chodzi o kraje świata, to właściwie konsekwentnie program tworzenia marynarki wojennej realizują tylko Chiny. I teraz w związku z tym, że Chiny rozbudowały swoją marynarkę wojenną i są aktywni w różnych obszarach, aktywna zaczęła być Japonia. Natomiast pozostałe kraje tną wydatki budżetowe, w tym na obronność morską, ale być może zmieni się sytuacja, ponieważ w związku z wyborami w Stanach Zjednoczonych NATO zaczyna zastanawiać się, że trzeba by uszczelnić jakoś ten komponent morski, przy tym, że moim zdaniem jednak NATO będzie zwracało uwagę głównie na Morze Północne, a zasadniczo na Morze Śródziemne, bo tam powstają główne zagrożenia. Jeśli my się będziemy wpisywali w ten komponent, to być może nasz program zbrojeniowy też będzie musiał zostać uruchomiony też w obszarze gospodarki morskiej, żeby realizować chociaż część zobowiązań wynikających z naszego uczestnictwa w grupie północnoatlantyckiej.
W sprawach marynarki wojennej pozwolę się z panem profesorem nie zgodzić, jeśli chodzi o Europę. Otóż Wielka Brytania buduje obecnie jeden lotniskowiec jako drugi do istniejącego buduje. Znaczy jest program. 13 niszczycieli Francja.
Obcięty do 6. Obcięty do 6.
Jest, ale jest.
I być może będzie 4. Będą 4 niszczyciele.
To mówimy o Francji. Na razie jest w Wielkiej Brytanii program 13 niszczycieli. Francja buduje 6 nowych niszczycieli. Mówi o łodziach podwodnych. Niemcy ogłosiły przetarg otwarty na całą Europę, żeby obniżyć koszty, na budowę 4 niszczycieli, żeby wycofać istniejące. Więc to nie jest tak, że Unia Europejska nie buduje okrętów wojennych. Budują je także Holendrzy.
No ale to są obcięte programy. Minęły czasy, gdy budowano seriami 12 okrętów.
No, tak? Proszę Państwa, jak widać, sytuacja na rynku zamówień okrętów wojennych jest bardzo trudna i bardzo złożona. Oczywiście dzisiaj nie wyczerpiemy tej dyskusji, zapewne do niej wrócimy w następnych programach. Ja niestety muszę już zakończyć naszą dyskusję na ten temat. Przypomnę tylko słuchaczom Radia Gdańsk, naszymi gośćmi byli w studio pan profesor Marek Grzybowski, Władysław Jaszowski, publicysta morski i Grzegorz Landowski z portalu Morskiego. Dziękuję Państwu za uwagę. Artur Kiełbasiński.